Witam serdecznie, Krzysztof Jabłonka, Gawenda Historyczna. Nie mogliśmy ominąć setnej rocznicy przewrotu bolszewickiego, zwanego Wielką Socjalistyczną Rewolucją Październikową. Słusznie zauważył bardzo ciekawy badacz Richard Pipes, polski Żyd, który się nazywał po prostu Richard Piper. Zrobił ogromną karierę i zdobył ogromną wiedzę na terenie Stanów Zjednoczonych. Był między innymi doradcą prezydenta Reagana. I krótko podsumował, że żadne z tych słów nie jest prawdą. Nie była to wielka, bo Petersburgu prawie nie zauważono. Nie była to rewolucja, był to przewrót. Zresztą zobaczą państwo, jak to w praktyce wyglądało. Nie był oczywiście październikowy, bo już był listopad, przesunięcie kalendarzy. I żadne ze słów nie pasowało do prawdy. Taka była jej istota. Druga rzecz to owa pieśń. Słusznie ktoś powiedział, Rosja rządzi się pieśnią. Na każdą sytuację, na każde zagrożenie potrafi odpowiedzieć taką pieśnią, że rzeczywiście mrówki chodzą po ciele i mobilizuje tysiące, potem miliony i potrafi to rzucić przeciwko każdemu, kto jej zagrozi. Jest rzeczywiście takim niedźwiedziem w gawrze. W II wojnie pamiętamy, jak zrodziła się pieśń Wstawaj, strana ogromna, ja? I już w tym momencie można powiedzieć, Hitler wojnę przegrał. Bo choćby wszyscy nienawidzili komunizmu, choćby wszyscy stracili kogoś z rodziny i byli pokrzywdzeni, to jednak na ową pieśń stawali na baczność i szli w agoń, szli w period, aż pognębili hydrę niemiecką, znaczy równie złą jak tamta i odnieśli wiekowy, jak dzisiaj się wszyscy szczycą, sukces, porównywalny z sukcesem nad Napoleonem. Ale z tą pieśnią jest związana pewna niewielka dygresja. Otóż jest to pieśń bolszewików i proszę zobaczyć, dosłuchać, w refrenie pojawia się właśnie owo wezwanie partyjne. Jest to pieśń partyjna. Natomiast jak wszystko u bolszewików została ukradziona z pieśni kościelnej, z pieśni prawosławnej o powtórnym przyjściu Chrystusa. Da przyjdzie nasz Ojciec Niebiesny, On otrze każdemu łzę, On podtrzyma każdego, zniesie cierpienie, przyniesie światu ulgę. Wiemy, że Kościół prawosławny jest kościołem profetycznym, kościołem absolutnie nastawionym na przyszłość. Protestanci przeżywają przeszłość, rozgrzebują, czy tam grzechów nie ma, grzech pierworodny, wszystko niszczy. Katolicy żyją teraźniejszością, tu i teraz Chrystus mi wyznacza i mam to wykonać, a resztę on mi zapewni. A tu jest wszystko nastawione na przyszłość. I właśnie z tej pieśni, tak zwany psalm griaduszczy, czyli zstępujący, stał się profetycznie skradzioną proklamacją nadchodzącej rewolucji. Oczywiście miała być rajem, okazała się piekłem. No, niewiele wiemy o wielu postaciach. Ostatecznie udało się ustalić życiorysy 33, symbolicznie widać, postaci, które z Leninem przyjechały do portu w Lubece i zostały przez Sztokholm podrzucone rewolucyjnej, zrewolucjonizowanej Rosji. Pamiętają państwo, którzy wcześniej słuchali naszych opowieści, naszych rozważań historycznych, że o powstaniu styczniowym, że ostatecznie Polacy i carat wypowiedzieli sobie całkowitą wojnę. Kto kogo obali? To była wojna na śmierć i życie. I zginął carat. I w tym momencie sobie przypomnieliśmy, no ja dla państwa, ja państwu, że jest właśnie dzień, w którym skończył się 100 lat temu carat. Obchodziliśmy całkiem niechcący, przez przypadek, ale jednak myśl nasza dotknęła tego momentu. Tak, 100 lat temu, 15 marca, czyli 3 w Rosji, ostatecznie car abdykował raz na zawsze i już nigdy nie zmartwychwstał carat. No, chyba że dzisiejsze czasy do niego porównamy, ale to już nie nasze dzieło. Natomiast tutaj mamy do czynienia z obaleniem tych którzy obalili carat. Czyli z kontrrewolucją. Autentyczna bowiem i całkowicie spontaniczna była rewolucja lutowa. Oczywiście siłą rzeczy trwała w marcu. Nie da się już zmienić na marcową, bo by nikt nie wiedział, o co chodzi. Czasami pojawia się rewolucja lutowo-marcowa usiłująca ożenić te dwie daty dwóch kalendarzy, ale to jest jedna data, tak samo jak październikowo-listopadowa. W drugim przypadku najlepiej jest określić, że nie było żadnej rewolucji. I tak niech na razie pozostanie. Kto ma inne zdanie, oczywiście ma prawo do błędu, daje mu to konstytucja. Kilka słów o bohaterze tejże rewolucji, całego procesu. Z grubsza zaznaczam, że nie Lenin był autorem przewrotu, który tę fałszywą nazwę otrzymał. Nazywał się Władimir Ulianow i był trzecim synem Ilii Ulianowa, który z kolei był synem jednego z kałmuckich naczelników. Pamiętajmy, to jest bardzo ciekawy naród. On dopiero w XVIII wieku przyszedł do Europy, Kałmukowie, po jakimś tam rozłamie wśród ordy ojrackiej czy ojrockiej na wschodzie turkestańskiego stepu. To jest bliższy Mongołom niż Turkom, chociaż Mongołowie i Turcy to jest jedna grupa turańska, tak jak indoeuropejska u nas. I duża część takich wybitnych przedstawicieli Kałmucji przyjęła prawosławie. I właśnie dziadek, przyjmując prawosławie, otrzymał imię Andrieja i jego syn otrzymał imię Ilia, czyli Eliasz. Ważne jest, że dziadek miał na nazwisko Ułan. Po prostu tak, po polsku Ułan, bo to jest słowo mongolskie, jak bahatyr i bałagan. W związku z tym jego syn Ilia był Ułanow, ale po rosyjsku, kiedy zamieni się literę A na ja, to wtedy zmiękcza się E na L i powstał Ulianow. Starszy brat Wołodii był. Starszy brat Wołodii był związany z frakcją rewolucyjną czy terrorystyczną Narodnej Woli i przygotowywał wraz z starszym bratem Józefa Piłsudskiego, Bronisławem, a właściwie w mieszkaniu starszego brata, bo sam brat nie był ani zwolennikiem, ani zamieszany, poza tym, że wiedział, że coś konspirują w jego domu, że użyczył kluczy. Zamach na cara Aleksandra III w rocznicę zabicia Aleksandra II. Dokładnie, jeżeli się przyjrzeć kalendarzowi, to będzie to piąta rocznica. W 1887 roku. Natomiast Władimir Ilicz Ulianow urodził się 21 kwietnia 1870 roku i gdyby to kogoś ciekawiło, był spod znaku bliźniąt. No, brakowało mu tylko bliźniaka. Jego miejscem urodzenia było nadwołżańskie miasto Symbirsk, dzisiaj zwane ku pamięci owego, jak to w Rosji się mówi, urożeńca, czyli tego, który się urodził w tym miejscu, zwany Ulianowskim. Ojciec jego był inspektorem szkolnym i dostał tam pracę. Sama Kałmucja, przypomnę, leży na południe od ujścia Wołgi. To jest obszar stepu, stolicą jest Elista. 500 000 gdzieś mniej więcej żyje dzisiaj tam Kałmyków, wyznają buddyzm, jedyny buddyzm w Europie państwowy i mają oddzielną republikę autonomiczną, bardzo ciekawie zresztą zorganizowaną, swoisty buddyjski socjalizm tam panuje. Natomiast to był wyraźny odszczepieniec w myśleniu tamtejszym. Zresztą takich było wielu również wśród Polaków. No, wystarczy otworzyć książkę telefoniczną Petersburga, żeby zobaczyć, jak wielu Polaków poszło podobną drogą, stając się najpierw carskimi czynownikami, a potem już Rosjanami. Aresztowany właśnie Aleksander za spisek poniósł śmierć i napisał matce: słusznie mnie wieszają, ja chciałem zabić jego, to on ma prawo zabić mnie. Ale wiem, że przyjdą tacy, którzy tego dokonają. No, Aleksandra III ubiła marskość wątroby, bo pił jak smok po rosyjsku na zapłoj i nie wytrzymało zdrowie. Syn jego kompletnie inaczej już się prowadził. Sam Ulianow próbował kariery adwokacki, ukończył uniwersytet w Kazaniu. Właściwie go nie ukończył, bo go wyrzucono za wszelakie różne działanie, ale potem różnymi usiłowaniami dał sobie radę. Cztery następne lata sprawił na przymusowej bezczynności. Był tym tak przygnębiony, że jego matka, która daremnie prosiła władzę o ponowne przyjęcie syna, obawiała się, że młodzieniec odbierze sobie życie. Wtedy właśnie Lenin zapoznał się z radykalnym piśmiennictwem politycznym i został fanatycznym rewolucjonistą, przysięgając sobie zniszczyć państwo i społeczeństwo, które go tak haniebnie potraktowało. To jest ogromna zbieżność z Hitlerem, którego Akademia Sztuk Pięknych w Wiedniu wyrzuciła ze studiów za bazgroły, czy też za... No nie dopatrzyła się talentu i wtedy on przysiągł im zemstę. I ta zemsta już do końca życia nim w zasadzie kierowała. Prawdopodobnie mamy z podobnym przypadkiem do czynienia. Jego późniejszy radykalizm wynikał nie z idealizmu, jakbyśmy sądzili, w idei, tak jak u Piłsudskiego, przejęcie się socjalizmem, no to równość społeczna, to ludzie zwracający się do siebie, towarzyszu, to przyjaźń, to są zasady moralne, to honor wreszcie jako kręgosłup, ale z osobistej urazy do całego państwa rosyjskiego i wszystkich Rosjan. Struwe, który często stykał się z Leninem w latach 90. XIX wieku, wspominał, że jego... Zasadniczą postawą wobec świata była nienawiść. Lenin przejął się nauką Marksa przede wszystkim dlatego, że znalazł w niej odzew na tę podstawową skłonność swego umysłu, że mógł przyoblec w doktrynę to, co było niewidzialną istotą, jak w silniku atomowym jest to jądro atomowe, które daje ciepło całości, to w nim właśnie to było. Natomiast cała reszta była udawana. Nauka o walce klasowej, bezlitosnej, radykalnej, dążącej do ostatecznego unicestwienia i wytępienia wroga, okazała się zbieżna z jego emocjonalnym stosunkiem do otaczającej go rzeczywistości, której rzeczywiście nienawidził. Nie tylko do samowładztwa, cara, biurokracji, nie tylko do bezprawia, przemocy policji, no przeciwko czemu na przykład Polacy się zbiorowo przeciwstawiali, współczując i przyjaźniąc się z Rosjanami, którzy taką samą nędzę, jak nie większą, bo przecież ich kulturą gnębiono inne narody, przeżywali. Ale także nienawiścią do ich przeciwników, liberałów, burżuazji i tym podobne. W tej nienawiści było coś odstręczającego i strasznego, pisze Struwe, jeden z socjalistów. Wywodząc się bowiem z konkretnych, rzekłbym nawet zwierzęcych emocji i awersji, miała ona zarazem charakter abstrakcyjny i chłodny, jak sama natura Lenina. To był rzeczywiście genialny analityk i przerażający, jak zauważył Struwe, człowiek. Pod względem konstrukcji psychicznej Lenin różnił się zasadniczo od typowego rosyjskiego inteligenta, który, żeby posłużyć się słowami Turgieniewa, był albo Hamletem, albo Don Kichotem, czyli jałowym marzycielem lub bohaterem bez głowy. Charakter Lenina odstręczał od niego większość ludzi, ale zyskał mu też oddanych i fanatycznych zwolenników. Początkowo, podobnie jak starszy brat, sympatyzował z Narodną Wolą. Od weteranów tejże organizacji zesłanych nad Wołgę w jego rodzinne strony dowiedział się, jak organizować dyscyplinowaną, tajną organizację rewolucyjną o bardzo takim kadrowym kształcie. Wpoili mu oni przekonanie o konieczności bezpośredniej walki z carskim reżimem. Przekonanie, któremu pozostał wierny nawet po nawróceniu się na doktrynę socjaldemokratyczną, czyli zezwalającą na walkę parlamentarną. 20-letni Lenin był już wtedy człowiekiem całkowicie ukształtowanym. Jego niska, krępa sylwetka, przedwczesna łysina, skośne oczy i szerokie kości policzkowe, opryskliwość i częste wybuchy drwiącego śmiechu nie robiły sympatycznego wrażenia. Siostry jego pisały w listach bardzo ostre uwagi, że źle traktuje matkę, że nią pomiata, że się wobec niej zachowuje obrzydliwie. Ówcześni i późniejsi znajomi mówili o jego prowincjonalnej powierzchowości. Jednym przypominał kupca z prowincji, innym z kolei subiekta albo nawet nauczyciela. Ale w tym niepozornym człowieku płonął wewnętrzny ogień, który szybko zacierał pierwsze niekorzystne wrażenie. Lenin znał tylko dwie kategorie ludzi – przyjaciół i wrogów. Tych, którzy szli za nim i całą resztę. Już w 1904, na długo przed przystąpieniem do bolszewików, Trocki porównał Lenina do Robespiera, bo uznawał on tylko dwie partie – dobrych obywateli i złych wrogów. Zwyczajne przeciwieństwo między ja, my, ty, oni – przełożone na nieprzejednany dualizm, przyjaciel, wróg, miała dwa ważne następstwa historyczne. Po pierwsze, Lenin traktował wszelką działalność polityczną jak wojnę. To zresztą widać w kadrowym ułożeniu całej partii. Kiedy w rzadkiej chwili szczerości nazwał pokój okresem wytchnienia między wojnami. Zawsze o coś trzeba, o komunizm się walczy, o pokój nawet się walczy, że aż kamień na kamieniu tu nie zostanie, jak będziemy o ten pokój walczyć. Mimowolnie odsłaniał wtedy najgłębsze zakamarki swej duszy – wojnę. Z powodu takiego nastawienia był organicznie niezdolny do jakiegokolwiek kompromisu, chyba że w celach taktycznych. Kiedy Lenin i jego zwolennicy doszli do władzy, postawa ta stała się cechą całego ich reżimu, a potem Związku Sowieckiego. Drugim następstwem był całkowity brak tolerancji dla innych poglądów. Ponieważ każdą grupę lub osobę niebędącą członkiem jego partii uważał Lenin ipso facto za wroga lub konkurenta, co na jedno wychodziło, a w każdym razie za zagrożenie. Osobę taką lub grupę należało zmusić do milczenia. Lenin zupełnie nie znosił krytyki, po prostu jej nie słuchał. Należał do ludzi, o których pisarz francuski wcześniej powiedział, że wiedzą wszystko z wyjątkiem tego, co się do nich mówi. Uważał, że kto nie jest z nim, jest przeciwko niemu. Tu tkwiło ziarno całej totalitarnej jego mentalności. Przełożyła się ona na partię, partia na naród, naród na państwo. Niewzruszone przekonanie Lenina o swojej słuszności i brak wszelkich skrupułów moralnych przyciągały do partii bolszewickiej wszelakich półinteligentów, którzy łaknęli pewności w tym niepewnym świecie. To on im dawał przeświadczenie, że są wybraną grupą, która ma tu zrobić coś takiego, że wieki będą o tym śpiewać i mówić. Szczególnie przekonujące były jego przemowy dla młodych, półpiśmiennych chłopów, którzy napływali do miast w poszukiwaniu pracy i czuli się nieswojo w dziwnym, obcym świecie pozbawionym bliskości, znanej im ze wsi. W partii Lenina odnajdywali utraconą wspólnotę, podobało im się zwartość i prostota, a nawet prostactwo haseł. Całkowite oddanie Lenina sprawie rewolucji również miało atrakcyjną stronę. Dzięki niemu dość pobłażliwie traktował swych zwolenników, którzy nie zgadzali się z nim w konkretnych sprawach. Był też osobliwie skromny, całkowicie pochłonięty dążeniem do ideologicznego celu. Nie czuł potrzeby osobistych hołdów, których zwykle pragną dyktatorzy. Wystarczyło mu, że jego sprawa zwycięży. Tu rzeczywiście był całkowicie oddany. Tą sprawą była władza. Ale Lenin miał silną skłonność do okrucieństwa. Bez skrupułów, choć i bez przyjemności, skazywał na śmierć tysiące ludzi. Maksym Gorki, który blisko go znał, twierdził, że prawie nie interesował się pojedynczymi ludźmi. Myślał tylko o partiach, masach i państwach. Kiedy po 1817 roku Gorki wstawiał się u Lenina za jakimś skazanym człowiekiem, przywódca bolszewicki wydawał się szczerze zdziwiony, że przyjaciel zwraca mu głowę jakimiś głupstwami. Jak to zwykle bywa. Drugą stroną okrucieństwa Lenina było tchórzostwo. Gdy tylko groziło mu jakieś fizyczne niebezpieczeństwo, brał nogi za pas, nie oglądając się nawet na swoich zwolenników. A kiedy został głową państwa, skorzystał z nieograniczonych uprawnień, aby uśmierzać swoje lęki, skazując na śmierć rzesze rzeczywistych czy urojonych wrogów. Istny wstęp do stalinizmu. W wieku dojrzałym Lenin był człowiekiem zrobionym jakby z jednej bryły. Po sformułowaniu teorii i praktyki bolszewizmu, czego dokonał po 30, otoczył się niewidocznym murem, przez który nie mogły przeniknąć żadne obce idee. Albo się z nim zgadzano, albo z nim walczono. Trzeciego wyjścia nie było. A niezgoda zawsze budziła w Leninie niszczycielską pasję. Stąd dość szybko w jego wyglądzie, chytrych oczach, skośnych, zauważono cechę Chingischana. Była to jego siła, gdy był rewolucjonistą, i słabość, gdy stał się mężem stanu. Świetny w walce, nie miał ludzkich cech niezbędnych dobremu władcy. Koniec końców wada ta nie pozwoliła mu zbudować nowego społeczeństwa, bo po prostu nie rozumiał, że zwykli ludzie nie pragną niczego innego, jak tylko żyć w świętym spokoju. Był owładnięty żądzą podbojów, współczesnym Chingischanem. U szczytu popularności w 1907 roku bolszewicy mieli 46 111 zarejestrowanych członków. Mięszewicy liczyli 39 tysięcy na 170 milionów mieszkańców carskiej Rosji, w tym około 2 milionów robotników. Niebawem jednak i te nieliczne szeregi zwolenników zaczęły topnieć. Zgodnie z szacunkami Trockiego, w spokojniejszych czasach reformy Stołypina, gdzieś około 1910 roku, obie frakcje łącznie liczyły 10 tysięcy członków, a może i nawet mniej. Bolszewików popierali głównie Wielkorusini, czyli Ruskie, jak się wtedy mówiło, a my nazywamy ich Rosjanami. Mięszewicy zaś pozyskali więcej tak zwanych nieroskich, zwłaszcza Gruzinów, Żydów, byli również Polacy. Podczas piątego zjazdu partii w 1907 roku 78% bolszewików było pochodzenia wielkoruskiego. Tymczasem tego typu ludzie w partii mięszewików stanowili 34%. W obu frakcjach przeważali intelektualiści. Według przywódcy tychże mięszewików, Lwa Martowa, ich organy kierownicze obsadzali nie robotnicy, którzy nie mieli czasu na taką działalność, ale inteligenci. Lenin różnił się od mięszewików nie tylko poglądami na sprawy organizacyjne, lecz także programowe. Jego zdaniem, aby dokonać zwycięskiej rewolucji, należało pozyskać wszystkich, którzy byli przeciwko istniejącemu porządkowi, nawet tych, które dalekosiężne aspiracje były wrogie socjalizmowi. Później przyjdzie czas, żeby ich oszukać. Należeli do nich przede wszystkim chłopi i mniejszości etniczne. Chłopów traktowano jako drobnomieszczan, za wyjątkiem bezrolnej, wynajmującej się ludności. I usiłowano z nich zrobić robotników państwowych. Lenin podzielał te poglądy, ponieważ jednak był rewolucyjnym taktykiem, uważał, że poparcie chłopstwa jest konieczne i dla jego pozyskania można na razie zaspokoić żądania chłopów, przyjmując program socjaldemokratycznych tzw. eserowców, przewidujący zniesienie obrotu ziemią i przekształcenie jej, przekazanie jej miejscowym, lokalnym wspólnotom. Na rozwiązanie kwestii agralnej, zgodnie z teorią marksistowską, zawsze był czas po zdobyciu władzy. Podobne stanowisko zajął Lenin wobec mniejszości narodowych. Też należy im dać wszystko, co chcą. Potępiał rosyjski nacjonalizm i opowiadał się za asymilacją. Odrzucał wszelkie rozwiązania, takie jak federalizm, autonomia kulturalna itd., które nadałyby różnicom etnicznym charakter instytucjonalny. Jego program proponował mniejszościom wszystko lub nic. Albo asymilację, albo zostanie Rosjaninem, albo odłączenie się i utworzenie niepodległego państwa. Zarzut współpracowników, że taki program grozi bałkanizacją Rosji, czyli rozsadzeniem, Lenin zbijał dwoma kontrargumentami. Po pierwsze, związki gospodarcze łączyły kresy z Rosją, zapobiegną ich oderwaniu się, no bo nie będą mieli tak zwanych resursów, czyli surowców. Po drugie, gdyby te okazały się niedostateczne, silne dla zrównoważenia siły odśrodkowej, socjaliści zawsze mogą, powołując się na wyższą zasadę proletariackości, po prostu podbić te obszary. Oto oba hasła, ziemia dla chłopów, prawo samostanowienia dla mniejszości narodowych, Lenin uważał jedynie za chwilowe odstępstwa. Były one po prostu kłamstwem. Dziesięciolecie, które poprzedziło rewolucję, było dla socjaldemokratów okresem ciągłych intryg, kłótni, w których często chodziło też i o pieniądze. Tutaj warto dodać, że w tejże walce Lenin posługiwał się również swoimi przeciwnikami, czyli carską ochraną, uważając, że w kontaktach z nią może więcej zyskać niż stracić. Ponieważ modą było, aby tak zwani skruszeni burżuje składkę robili na rewolucjonistów, więc od 5 do 25 rubli co miesięczne wpłaty dokonywali najróżniejsi dyrektorzy banków, pracownicy instytucji państwowych i tym podobnym. Ale te pieniądze nie wystarczały. Bolszewicy zatem zaczęli napadać na banki, nazywając to eufemistycznie ekspropriacjami. O ile Piłsudski, używający tego terminu, uważał, że carska Rosja nie ma prawa pobierać podatków na ziemiach Rzeczpospolitej, bo ją podbiła i jest okupantem, o tyle Lenin zastosował to z iście, tak powiem, pełną dezynwolturą, czyli bez zastanawiania się, że oto on będzie okradał złodziei. Ponieważ jednak to już w czasie sławnego napadu dokonanego w Tbilisi w 1907 roku, bolszewicy ukradli 250 tysięcy rubli, no tyle co Piłsudski pod bezdanami, co stanowiło sumę 125 tysięcy dolarów. Mniej więcej 2 ruble trzeba było na jednego dolara płacić. Ale ponieważ numery seryjne były wpisane do rejestru, bardzo wielu z tych wpadło i trafiło na Syberię. Wtedy carat nie zwykł urywać od razu głowy, za co potem głową zapłacił. Składki partyjne od owych członków nie przekraczały 100 rubli miesięcznie. Zdobytymi pieniędzmi Lenin płacił pensje działaczom partyjnym, ale także finansował publikacje gazet bolszewickich w Rosji, zwłaszcza Iskry. W trakcie brutalnej walki między organami bezpieczeństwa a rewolucjonistami nierzadko dochodziło do współpracy między nimi. Okazywało się więc, że w swojej działalności w Rosji, jawnej i tajnej, Lenin współpracował z policją, pisze Richard Pipes. Departamentowi policji, który zdołał już zinfiltrować wszystkie partie rewolucyjne i umieścić w nich swoich szpiegów, zależało na prowokowaniu sporów między nimi. Najważniejszym obowiązkiem jego tajnych agentów, oprócz meldowania o akcjach i planach rewolucjonistów, było podsycanie ideologicznych, osobistych konfliktów między tymi stronnictwami. Policja postanowiła wykorzystać wrogość Lenina do mienszewików jako konkurentów i posłużyć się nim do ich zniszczenia. Aby podtrzymać napięcie między oboma frakcjami, wydelegowała agenta policji Romana Malinowskiego, bywszego Polaka. Wkradł się on w szeregi bolszewickie i został przewodniczącym frakcji w Dumie. Tam komuniści czy bolszewicy mieli kilkuosobową frakcję. Pozyskał też za pozyskane fundusze od tajnej policji, założył dziennik Lenina pod tytułem Prawda i mianował innego agenta ochrony redaktorem naczelnym owego dziennika. Wszystkie artykuły Lenina, zanim się ukazały w druku, były regularnie czytane przez policję. Do dziś nie wiadomo do końca, czy Lenin nie wiedział o powiązaniach Malinowskiego, czy dobrze wiedział o nich, ale uważał, że więcej na tym zyska niż władze carskie. Bardziej prawdopodobne jest to drugie, ja się też tak zgadzam, ponieważ ze złością odrzucał informacje mienszewików i eserowców informujących go o przeszłości Malinowskiego. Utrzymywał z nim serdeczne kontakty, nawet wtedy, gdy Malinowskiego związki z policją już nie ulegały najmniejszej wątpliwości. Tenże Malinowski, później zdemaskowany w 1914 roku, zrezygnował z mandatu i uciekł za granicę, ale w listopadzie 1918 roku wrócił już do Rosji sowieckiej, kiedy szalał czerwony terror. Z własnej woli zjawił się u Lenina i rzucił mu się na szyję jako dawny kolega. Przekonany, że nic złego go nie spotka. Ten jednak go już nie potrzebował i bardzo szybko kazał go rozstrzelać. Wybuch wojny ucieszył Lenina. Liczył on bowiem, że masy robotnicze i chłopskie zbuntują się i dojdzie do wojny domowej. W styczniu 13 roku podczas kolejnego kryzysu pisał do Gorkiego: wojna Austrii z Rosją byłaby bardzo pożyteczna dla naszej rewolucji. Ale mało to prawdopodobne, by Franz Józef i Mikołajek sprawili mi tę przyjemność. Ale do swej kochanki, zwanej często drugą żoną, Inesy Armand, to jest chyba jedyna kobieta, o której wszyscy piszą, że w ogóle jedyna osoba ludzka, którą darzył jakim takim uczuciem, napis wysłał karteczkę, która zaczyna się od słów: moja droga, najdroższa przyjaciółko, najlepsze życzenia z okazji rozpoczęcia się rewolucji w Rosji. No, nikt bardziej, nawet Niemcy, nie życzyli Rosji jak tenże Lenin. W tym czasie mieszkał on w Krakowie. Brat mojego Boga, tak zatytułował swój dramat Karol Wojtyła, przyszły metropolita i papież rzymski. Jest to moment, w którym brat Albert, opiekujący się biednymi, spotyka nieznajomego, który mówi mu: po co i dajesz im żywność? Niech oni się zbuntują, niech się rzucą do gardła. Starcie rewolucji z miłosierdziem. W tym momencie utrzymuje on kontakty z rządem austriackim. W zamian za otrzymywane wsparcie finansowe od wywiadu popierał niepodległość rosyjskiej Ukrainy, którą forsowały w tym czasie Austrię. Po wybuchu wojny został jednak aresztowany jako obywatel nieprzyjacielskiego państwa, ale wkrótce go zwolniono i przewieziono go też specjalnym pociągiem do neutralnej Szwajcarii, gdzie spędził od tej pory 2,5 roku w Cyrental, czy też w Kientalu, to były dwie miejscowości. Po przyjeździe opracował on deklarację programową, w której nazwał klęskę Rosji w wojnie z Niemcami najmniejszym złem, jakie może spotkać. Był jedynym wybitnym socjalistą w Europie, który pragnął klęski własnego kraju. Antyrosyjska propaganda Lenina, jego jawne opowiadanie się za klęską Rosji, zwróciły w końcu uwagę rządu niemieckiego. Tym, który tego dokonał, był pewien specjalista od spraw rosyjskich, przybyły do Niemiec z Rosji, rosyjski Żyd, nienawidzący również Rosji, nazywał się Aleksander Helphand, czyli pomocna rączka, noszący pseudonim Parwus. Tak jak tamten był Ulianow, był Lenin, Helphand był Parwusem. W 1905 roku sformułował on teorię permanentnej rewolucji, czyli napędzanej jedną przez drugą. Rozczarowany klęską jednak 1905 roku, pamiętamy, upadło powstanie grudniowe włókniarzy w Moskwie, Parwus doszedł do wniosku, że tylko armia niemiecka może uwolnić Rosję od caratu. Wyemigrował zatem do Niemiec i wyrobił sobie koneksję w tamtejszym Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Po wybuchu wojny przekonał się, że interesy rewolucjonistów rosyjskich i rządu niemieckiego są dziwnie zbieżne, bo ci pierwsi osiągną swój cel, obalenie caratu, tylko wtedy, jeśli armia niemiecka podbije Rosję, czy pobije Rosję. Za zgodą niemieckich czynników oficjalnych skontaktował się zatem w maju 15 roku z Leninem w Curichu. Ale Lenin na razie odrzucił jego propozycję. Zgodził się jednak za pieniądze przekazywać niemieckiemu agentowi wieści z wnętrza Rosji, które otrzymywał od swoich współpracowników. Działania te, a także powiązania z rządem austriackim, wyczerpywały znamiona zdrady stanu i Lenin do końca życia nie zająknął się o tym ani słowem. Wyszły na jaw dopiero po otwarciu niemieckich i austriackich archiwów, dodaje Richard Pipes. W latach 1915 i 16 Lenin wziął udział w dwóch antywojennych konferencjach zorganizowanych w Szwajcarii przez europejskich socjalistów. Za pierwszym i drugim razem bolszewicy znaleźli się w mniejszości przeciw apelom o natychmiastowe zawieszenie broni, o wprowadzenie humanizmu, o wyrzeczenie się wojny i imperializmu. Większość uważała takie wezwanie za chybione i niebezpieczne. Jak zauważył jeden z delegatów jego sygnatariuszy, groziło po powrocie do kraju, a zatem Leninowi groziła po powrocie do kraju kara śmierci. Tymczasem Lenin siedział sobie bezpiecznie w neutralnej Szwajcarii i wędrując po górach snuł marzenia o rewolucji. Odrzucone wnioski Lenina staną się podstawą programową potem trzeciej międzynarodówki komunistycznej, którą już sam utworzył na swoje podobieństwo w 1919 roku. Lata wojenne były dla Lenina i Krupskiej okresem ciężkiej próby. Często biedowali i cierpieli rozłąkę z Rosją. Mieszkali w nędznej dzielnicy, jadali w towarzystwie przestępców i prostytutek. Opuściło ich wielu dawnych zwolenników, którzy uznali Lenina za groźnego fanatyka. Jedynym jaskrawym punktem w tym mrocznym okresie był dla Lenina romans z Inesą Armand, córką artystów rewiowych francuskich i żoną bogatego Rosjanina. Armand poznała Lenina już w 1910 roku w Paryżu. Wkrótce została jego kochanką, tolerowaną z wyrozumiałością przez Nadjeżdę Krupską, która była taką oficjalną partyjną żoną. Była chyba jedyną osobą, którą Lenina łączyła jakakolwiek bliskość. Mimo wezwań do wojny Lenin nie wierzył w rychłe nadejście rewolucji, a przemawiając 22 stycznia 1917 roku na zebraniu młodzieży socjalistycznej w Zurichu, przewidywał, że Europa nie uniknie wprawdzie wstrząsów społecznych, ale my, starcy, pewnie tego nie dożyjemy, już nie dożyjemy. Tej nadciągającej rewolucji. 7 tygodni po tych słowach upadł carat. Przyjęło się wprawdzie mówić o 2 rewolucjach rosyjskich, lutowej i październikowej, ale tylko pierwsza, jak wspomniałem na początku, zasługuje na to miano. W lutym Rosja przeżyła prawdziwą rewolucję, ponieważ rozruchy, które położyły kres caratowi, choć nie można ich uznać za niespodziewane i niczym nieuzasadnione, wybuchły samorzutnie, a rząd tymczasowy, który przejął władzę, zyskał natychmiast ogólnokrajowe poparcie. Tymczasem październik 17 roku miał już zupełnie inny charakter. Wydarzenia, które doprowadziły do upadku tegoż rządu tymczasowego, nie były ani spontaniczne, ani robotnicze, ale starannie zaplanowane, wyreżyserowane przez zorganizowane sprzysiężenie intelektualistów. Jego przywódcy potrzebowali 3 lat wojny domowej, aby podporządkować sobie większość społeczeństwa. Październik był klasycznym zamachem stanu, przejęciem władzy przez nieliczną grupkę, dokonanym zgodnie z demokratycznymi ideałami epoki, przy zachowaniu pozoru, że był w tym jakikolwiek udział mas, ale bez rzeczywistego ich uczestnictwa. Przewrót bolszewicki miał 2 fazy. W pierwszej, podczas której Lenin przejął bezpośrednie rządy, strategia polegała na powielaniu wydarzeń z rewolucji lutowej i obaleniu rządu za pomocą demonstracji ulicznych. Strategia ta poniosła fiasko. Trocki, który już we wrześniu przejął wreszcie dowództwo nad bolszewikami, bo Lenin ukrywał się gdzieś w Finlandii, zrezygnował ze organizowania jakichkolwiek zamieszek, machnął ręką na robotników. Bolszewickie przygotowania do przewrotu maskował zwołaniem bezprawnego 2. zjazdu Rad, czyli Sowietów. A specjalnym oddziałom szturmowym polecił zająć główne ośrodki władzy. Teoretycznie zamach stanu miał charakter tymczasowy i dokonał się w imieniu tychże rad, które właśnie miały się w spokoju zebrać w Petersburgu. W rzeczywistości władza znalazła się na stałe w rękach wąskiej grupy bolszewików. I oto partii bolszewickiej, zdziesiątkowanej przez ochranę, kiedyś brakowało sił do przeprowadzenia tak ambitnego planu. Wśród zbuntowanych żołnierzy prawie nie miała żadnych zwolenników rewolucji lutowej, a wśród robotników piotrogrodzkich więcej było stronników mniejszewików lub eserowców. Ale bolszewicy byli lepszymi organizatorami. Już 2 marca piotrogrodzki komitet partii, którego członkowie dopiero co zostali wypuszczeni z więzienia, to już był 16 marzec w Europie, zdołali zorganizować komitet partii, którego członkowie dopiero co wypuszczeni wznowili działalność i wypuścili pierwszy numer tak zwanej prawdy, to pismo zostało zamknięte w momencie wybuchu I wojny światowej. Swój sztab bolszewicy urządzili w pięknej willi dawnej prima baleriny Matyldy Krzesińskiej, o której film teraz krąży po Rosji, wzbudzając wielkie strwożenie, która w młodości była kochanką, a właściwie no, prawie żoną cara Mikołaja II. Gdyby mógł, by się wtedy na pewno z nią. Była wielką miłością tego cara, którą mu z głowy wybito. W Wielkiej Brytanii Niemcy mieli w każdym z takich krajów przeciwnych takich właśnie Leninów. I na przykład w Wielkiej Brytanii zwerbowali w tym celu Irlandczyka Rogera Casmeta. We Francji był to Joseph Caillaux, a w Rosji Lenin. Casmet zawisł na szubienicy brytyjskiej, Caillaux wylądował w więzieniu i tylko Lenin spełnił pokładane przez Niemców nadzieje. Pociąg wiozący 32 rosyjskich emigrantów i Lenina w dniu 27 marca w Rosji, a 9 kwietnia w Niemczech o godzinie 15:20 odjechał z dworca w Zurichu w kierunku granicy niemieckiej. Wśród pasażerów obok Lenina i Krupskiej był Georgi Zinowiew z żoną i dzieckiem, którego potem zabił Stalin, Inessa Armand, zwana drugą żoną Lenina, podczas podróży przez Niemcy pociąg miał absolutne pierwszeństwo. Wbrew legendzie nie był zaplombowany, ale zgodnie z umową nikt z niego nie wysiadał na żadnej stacji. 12 zatrzymał się pod Berlinem i tam z nim dwudniowe rozmowy toczyli przedstawiciele spraw zagranicznych i armii. Uzgodniono finansowanie bolszewików przez sztab generalny Kaiserowskiej Armii Niemieckiej. Wreszcie 12 kwietnia Rosjanie dotarli do Wybrzeża Bałtyckiego, skąd parowcem przewieziono ich do Sztokholmu. Tu już czekał na nich Parvus, tenże właśnie pomocna rączka, help hand. Poprosił o spotkanie z Leninem, ale ten wymówił się i przysłał mu Karola Radka, polskiego Sommelsona, polskiego Żyda, bliskiego współpracownika Lenina, który jako obywatel austriacki nie był oskarżony o konszachty z wrogiem. Nie znamy treści rozmowy Radka z Parvusem, ale jeśli jest raczej pewne, że uzgodnili oni warunki niemieckiej pomocy finansowej dla bolszewików w najtrudniejszym okresie po przejęciu władzy. Po zakończeniu negocjacji Parvus odjechał co prędzej do Berlina, realizować uzgodnienia. Tam spotkał się z niemieckim ministrem spraw zagranicznych. Lenin i jego grupa pojechali w przeciwną stronę do Piotrogrodu. Tutaj 3 kwietnia, czyli 15, o 23.30 wjechał pociąg na dworzec finlandzki. Był to akurat ostatni dzień wszechrosyjskiej konferencji bolszewików, którzy się zjechali z całej Rosji. I zwolennicy zorganizowali swemu szefowi ogromne powitanie, jakiego nie zaznał żaden polityk w Rosji od upadku caratu. Kiedy pociąg wtoczył się na dworzec finlandzki, orkiestra zagrała Marsejezę robotniczą, będącą tymczasowo hymnem Rosji. Na ulicy stał samochód pancerny, oświetlony przez reflektory. Z dachu pojazdu Lenin wygłosił krótkie przemówienie powitalne, a potem w otoczeniu tłumów pojechał do willi Matyldy Krzesińskiej. Tam wygłosił nową mowę, której wojowniczość zdumiała wszystkich obecnych. Jej sednem była teza, że przejścia od burżuazyjnej do socjalistycznej fazy rewolucji trzeba dokonać w ciągu kilku tygodni, a nie jakichś lat. Mięszewik Suchanow, który znajdował się dość przypadkowo wśród słuchaczy, zapisał: nie zapomnę tej mowy przypominającej grom z jasnego nieba. Porwała ona i zdumiała nie tylko mnie od szczepieńca, który wstąpił tu przypadkiem, ale wszystkich prawowiernych komunistów. Ręczę, że nikt nie spodziewał się czegoś podobnego. Odnosiło się wrażenie, że ze swych leży powstały wszystkie żywioły, a duchy powszechnego zniszczenia, nie znając przeszkód ni wątpliwości ludzkich, trudności ni rachub, uniosły się w holu Pałacyku Krzesińskiej nad głowami zaczarowanych przemową uczniów Lenina. Rankiem 4 Lenin wygłosił do działaczy bolszewickich referat, w który przeszedł do historii jako tak zwane tezy kwietniowe. Posłuchajmy Marsejezy, którą go powitano.